Na antenie Radia Maryja z nami jest pan poseł Waldemar Buda, prawnik. Witam serdecznie, panie pośle, i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie pośle, patologii nie brakowało za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Dwie działające na pełnych obrotach, kolokwialnie mówiąc, sejmowe komisje dotycząca zarówno sprawy Amber Gold, jak i druga dotycząca tej tak zwanej reprywatyzacji. Dzisiaj już wiemy, jak wiele nieprawidłowości wiązało się z tym obszarem tematycznym i z tym zagadnieniem. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję pani prezydent Warszawy z 2012 roku w sprawie słynnej działki Chmielna 70, od której zaczęła się cała afera reprywatyzacyjna.
No tak, takie przykłady najbardziej bulwersują, jeżeli mówimy o centrum Warszawy, mówimy o takiej części reprezentacyjnej, to daje do myślenia i też pokazuje, jaka była zuchwałość tych wszystkich, którzy się tym procederem trudnili. Każdy normalnie myślący nawet by nie pomyślał, żeby być aż tak zachłannym, ażeby próbować nawet przejmować kamienice tego typu. No to rzecz niesamowita, ale no te granice zostały cały czas przesuwane no w wyniku właśnie tego, że w Urzędzie Miasta udawało się załatwić dużo, udawało się załatwić sprawy coraz trudniejsze, więc i przyszedł czas na ulicę Chmielną. To był taki już naprawdę skok stulecia, można powiedzieć. No ale komisja weryfikacyjna tutaj, pomimo tych wszystkich wątpliwości, szanowni państwo, ja do dzisiaj pamiętam te wszystkie uwagi o niekonstytucyjności tej komisji, o tym, że w ogóle nie powinna powstać, bo są mechanizmy, są narzędzia, które te nieprawidłowości wszystkie ustalą, że prezydent miasta Warszawy da sobie radę z weryfikacją tych decyzji, które wcześniej sama podejmowała. No był niesamowity opór przeciwko temu, a okazuje się, że już po 2 miesiącach funkcjonowania mamy świetne efekty i jestem przekonany, że do tego czasu palcem u nogi nikt by nie ruszył w Urzędzie Miasta, żeby tego typu decyzje jakby podjąć w samym Urzędzie Miasta. Ulica Twarda, ulica Chmielna. No ulica Twarda, ta pierwsza decyzja też bardzo ważna, bo dotycząca szkoły. No państwo pewnie pamiętają, że odzyskany teren był i należał do miasta i był użytkowany w ten sposób, że tam funkcjonowała dobrze prosperująca na wysokim poziomie szkoła. Nawet ten fakt nie spowodował, żeby zablokować tą reprywatyzację. No Chmielna, mamy jeszcze mnóstwo adresów. Ja przypomnę, że sprawa nieruchomości, gdzie zamieszkiwała pani Brzeska, no to dla mnie jest takie bardzo symboliczne, żeby i w tej sprawie komisja działała i to sprawnie. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z funkcjonowania komisji. Tam jest takie założenie było wcześniej, że miesiąc jedna działka i dalej. Okazuje się, że to tempo jest szybsze. Przeszło 2 tygodnie i mamy kolejną nieruchomość. W tym tempie naprawdę dużo da się zrobić w najbliższej perspektywie, nawet do końca roku. Możemy mówić o kilkudziesięciu nieruchomościach, czy kilkunastu, w zależności od stopnia trudności każdej z tych spraw, ale no szybkość działania, sprawność działania i taka no determinacja, powiem, bo przewodniczący komisji, pan minister Jakin, no z całą premedytacją wchodzi w te układy, rozbija je no i wyjaśnia tą prawdę. Cieszę się, że większa część tych wszystkich, którzy o tej sprawie wiedzieli, o tych reprywatyzacji wiedzieli, czyli urzędnicy, zwolnieni, jeszcze pracujący, oni się stawiają się przed komisją i zeznają, mówią wszystko to, co wiedzą w tej sprawie, no poza jednym przypadkiem.
Pani prezydent Warszawy.
Tak, niestety. No to jest zatrważające. Nie znam innego przypadku, innej historii, ażeby tak wysokiej rangi urzędnik tak torpedował pracę tego typu organu, tego typu podmiotu, centralnego organu administracji państwowej, bo komisja weryfikacyjna jest centralnym organem administracji państwowej. I to, jakie jest podejście do tej komisji, jak widzimy te obrazki, no nawet na TVN24 można zobaczyć obrazek, w którym w czasie, w którym jest transmisja chociażby z komisji w TVP Info, gdzie pokazuje się pracę komisji, na której miała być pani Gronkiewicz-Waltz. Jednocześnie ona jest nad Wisłą i bawi się tam i rozmawia z różnymi urzędnikami albo przechadza się po jakimś terenie w Warszawie i nie fatyguje się, żeby przyjść i komisji wyjaśnić wszystko to, co wie na temat tej sprawy. Bardzo zła praktyka i bardzo zła taktyka według mnie również dla pani Gronkiewicz-Waltz, ponieważ ona miałaby okazję się bronić. No nie da się w TVN-ie bronić, pójść i powiedzieć kilka zdań w TVN-ie, bo ja przypomnę, że przed komisją weryfikacyjną obowiązuje jedna podstawowa reguła. Trzeba mówić prawdę pod groźbą odpowiedzialności karnej. Natomiast w TVN-ie można mówić wszystko. I to jest prawdopodobnie ta różnica, która nie pozwala pani prezydent Gronkiewicz-Waltz przyjść i zeznawać przed tą komisją. No pewnie miałaby problem z mówieniem prawdy. No i w związku z tym ciężko byłoby się ograniczać tylko do mówienia prawdy i była to wielka niezręczność dla niej. No są kary nałożone. Prawdopodobnie dla prezydent Gronkiewicz-Waltz to nie są znaczące kary, bo jak mówimy o kilku tysiącach, mając na względzie majątek jej i majątek rodzinny, który opiewa na kilka milionów, przeszło milion to samo oszczędności, to jak sądzę, to wielka kara dla niej nie jest, ale no komisja musi działać zgodnie z prawem i musi te kary nakładać, żeby w jakiś sposób pokazywać, że jednak zmierza do przymuszenia, do uczestniczenia w pracach tej komisji. Mam nadzieję, że takie upamiętanie przyjdzie. Pani Gronkiewicz-Waltz jest trzecia osoba w Platformie Obywatelskiej, można powiedzieć, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dziwię się temu podejściu i dziwię się, żeby jeszcze na ten moment, gdzie wszyscy już wiedzą, że reprywatyzacja to była złodziejska reprywatyzacja, na ten moment jeszcze broni jakby dobrego imienia reprywatyzacji. Dobrego imienia reprywatyzacji. On cały czas twierdzi, że wszystko działo się dobrze. I to jest jakby najbardziej przykre w tej sytuacji, że do samego końca, pomimo tego, że już są jakby te wymierne efekty, o czym mówiliśmy, czyli już dwie decyzje dotyczące zwrotu nieruchomości, to nadal jest podejście z tej drugiej strony takie, że wszystko było w porządku. A nawet jeśli nie, to pani prezydent reagowała, więc generalnie było wszystko w porządku. A kwoty, muszę powiedzieć, i jakby te wartości nieruchomości, to nie każdy może zdawać sobie z tego sprawę, ale te same dwie nieruchomości to jest przeszło 300 milionów majątku, który wraca do mienia publicznego. Przeszło 300 milionów, bo tam było prawie 200, tutaj jest ponad 150 milionów wartości. To są ogromne kwoty. Gdyby to przeliczyć na różne świadczenia, czy też pomocowe, czy też to, w jakich programach ile środków brakuje na pomoc obywatelom, to są ogromne środki. My nie możemy tego bagatelizować. Ktoś powie, że to nie miliardy, to może mała kwota, ale to są naprawdę duże pieniądze. To z punktu widzenia małej miejscowości przyłożyć chociażby do budżetu średniej wielkości gminy, gdzie budżet jest na poziomie 50 milionów roczny, to tutaj mówimy o zwrocie nieruchomości, które każda warta jest powyżej 150 milionów, czyli trzy budżety średniej wielkości miasta. To są ogromne kwoty i musimy mieć tego świadomość. Chciałbym też powiedzieć o zachowaniu reprezentanta Platformy Obywatelskiej, pana posła Kropiwnickiego w pracach tej komisji. No, myśmy uznali na początku, że każda partia powinna mieć swojego reprezentanta i tak też jest w przypadku Platformy. I poseł Kropiwnicki w tej komisji uczestniczy i zasłynął z dwóch wniosków. W każdej z tych spraw dotyczących tych poszczególnych nieruchomości zasłynął z tego samego wniosku, ażeby komisja, uwaga, nie wydawała żadnej decyzji, a sprawę przekazała do rozpatrzenia Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy. To jest merytoryczny wkład posła Kropiwnickiego w pracę tej komisji. Czyli żeby te wszystkie zarzuty, które pojawiają się wokół reprywatyzacji, rozpatrywała osoba, której zarzuty dotyczą. Bo to tak dokładnie wygląda, żeby przestępca, potencjalny przestępca, tu porównuję to przez taką daleko idącą analogię, bo jeszcze wyroków skazujących nie ma, sam się skazywał i sam weryfikował swoje ewentualne zarzuty, ewentualne niedopełnienia obowiązku, niedopatrzenia, które mu się zarzuca. No rzecz niespotykana, jak można być jakby do samego końca właśnie bezczelnym i też wyrachowanym, żeby uznawać, że właśnie Urząd Miasta mógłby lepiej tę sprawę rozpatrzeć i szybciej i pani prezydent Gronkiewicz-Waldy jest właściwą osobą, która by tę sprawę miała rozpatrywać.
I no co miała ważne, I co ważne także, panie pośle, działalność tej komisji weryfikacyjnej pokazuje, że nie tylko w Warszawie ta choroba tak zwanej reprywatyzacji dotknęła mieszkańców, ale także są inne miasta. I druga komisja, panie pośle, Amber Gold, także skala wyłudzeń, skala oszustwa, które dokonało się i sięgnięcia po pieniądze do polskich kieszeni ogromna.
No rzeczywiście, to jest jakby zupełnie inna komisja, ale w zasadzie daje nam podobne efekty. Tu jakby nie mamy tego efektu jeszcze, powiedzmy sobie, materialnego, finansowego, bo tutaj no nie dochodzi do takiej decyzji, do podjęcia takiej decyzji, no bo z racji jakby samej istoty tej komisji ona ma inny charakter, ale jakby otrzymujemy jakby podobny przekaz. Jakby ten przekaz jest taki, że w latach poprzednich, w latach 2007-2015, mieliśmy do czynienia z erozją państwa, czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której mogły funkcjonować przeróżne nielegalne, brudne interesy i w związku z tego typu działalnością nie spotykało się to z żadną reakcją ze strony organów państwowych. Czyli te wszystkie mechanizmy nie były wykrywane, a jeżeli nawet były wykrywane, to one nie podlegały neutralizacji, usunięciu, zapobieżeniu. Nie było tego typu reakcji, czyli organy państwowe, nawet jeżeli dowiadywały się, bo tutaj w Amber Gold już wiemy, że sam premier Donald Tusk o tym wiedział, wiedziały służby i one wiedział nadzór finansowy i one nie reagowały w sposób właściwy. Pomimo tego, że miały ku temu narzędzia, bo mówi się dzisiaj, że one nie mogły nic zrobić. Absolutnie mogły. Ja przypomnę, że prokuratura miała wiedzę i prowadziła postępowanie i odmówiła wszczęcia, czy też umorzyła postępowanie w tej sprawie. I to pani prokurator słynna zrobiła bez mrugnięcia okiem i ze zgromadzeniem materiału dowodowego, który no, w zasadzie był kpiną, bo nie wyjaśniono w tym postępowaniu nic. Tak naprawdę ukręcono głowę tej sprawie. I to jest właśnie obraz tego, że państwo najzwyczajniej w świecie nie działało. Oczywiście działanie państwa no, można tutaj pokazać na dwóch przykładach. No oczywiście działało w przypadku, w którym cukrzyk ukradł batonik za 70 groszy. No został spektakularnie zatrzymany, został spektakularnie ukarany i no tutaj dosięgła go ręka sprawiedliwości. Natomiast no właśnie w takich sprawach państwo działało, czyli w tych dla osób najbiedniejszych, dla tych najdrobniejszych przestępców, na tych rzeczy drobnych wykroczeń. Natomiast tam, gdzie mieliśmy do czynienia z ogromnymi przestępstwami, bo jeszcze dołóżmy do tego chociażby ubudzenia VAT-owskie, to my wszyscy odczuwaliśmy, bo cały czas brakowało środków w budżecie, no tylko dlatego, że mafie VAT-owskie korzystały z naszych środków właśnie przy udziale wyłudzeń VAT-u. I to pokazuje, że dla tych dużych wpływowych przestępców żadnej reakcji nie było. Nie było takiej sytuacji, ażeby ścigać ich całą premedytacją. Bo ja rozumiem, że ktoś uciekł, ja rozumiem, że ktoś się wymknął w jakiś sposób, ale chciałbym widzieć tą jakby determinację do tego, żeby jednak ścigać. A największym zarzutem właśnie jest to, że tej determinacji absolutnie nie było. Nie było chęci, woli do tego, ażeby pomimo nawet no jednak w wielu przypadkach trudnej walki, nieraz skazanej na porażkę, ale jednak prób walki z tym przestępczością. Nie było takiej sytuacji, nie było takich czynników, nie było takich działań, które dzisiaj byśmy powiedzieli, aha, starali się, ale nie wyszło, no gonili króliczka, nie udało się. Nie było takiej sytuacji, pomimo wiedzy, pomimo wielu przestępstw, które były na tacy, które były dość oczywiste, nie podejmowano tych działań. Naprawdę obraz jest zatrważający. Można byłoby takich komisji podobnych powołać wiele, tylko że ja myślę, że my ten efekt już osiągnęliśmy, czyli pokazaliśmy, jak to funkcjonowało i każda jakby kolejna dziedzina, chociażby sprawy VAT-owskie, no można byłoby też komisję powołać. Nawet dzisiaj słyszałem, że bardzo nakłaniając do tego Kukiz 15, sprawa jest oczywiście do rozważenia, ale już te dwie sprawy, te dwie komisje, Amber Gold i weryfikacyjna, pokazały, że rzeczywiście, gdzieby nie dotknąć której dziedziny, to rzeczywiście jakby oględnie rzecz biorąc nie najlepiej się działo.
Panie pośle, bardzo dziękuję za komentarz, za spotkanie na antenie Radia Maryja. Przypomnijmy, że w połowie września odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Komisja planuje przesłuchać wtedy prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Dziękuję, panie pośle. Bóg zapłać.
Dziękuję, zapłać.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, Waldemarem Budą, prawnikiem.